W takim razie zaczynamy kolejne studium. Księga Ozeasza, rozdział 7, tak?
Tak.
A co było tydzień temu? Słucham?
Rozdział 6.
Rozdział 6. A jakie księgi?
Ozeasza.
Bardzo dobrze.
Stanie
się nie masz czego śmiać.
Nie, ale tak...
Były pytania? Bo nie wszyscy chyba tam uważali, tak jak ja mówiłem. Z tego, co pamiętam.
Ja źle zrozumiałam na początku, ale później zobaczyłam.
Było pytanie nierozpowiedziane? Czy ktoś pamięta swoje pytanie, na które nie była udzielona odpowiedź? Bo jak nikt nie pamięta, to nie będę odpowiadał. Okej, okay. W takim razie przechodzimy do następnej lekcji.
Była chyba niejasność co do wersetu 11, tak?
Czyli?
Że o jakie żniwo chodzi.
Żniwo to wyznaczył żniwo.
Czy jako negatywne, czy pozytywne?
No to ja powiedziałem jakie.
No tak.
Ale było pytanie, na które nie odpowiedziałem. Jeśli nikt go nie pamięta, to ja na nie odpowiadać nie będę. Okej, bo nawet jak ten, co stawiał, nie pamięta, to ja nie będę odpowiadał. Idziemy dalej. Okej, ja pamiętam. Nowa lekcja w takim razie. Czytamy rozdział 7. Kto ma chęć przeczytać rozdział 7?
Może ja przeczytam.
Proszę.
Gdy leczyłem Izraela, wtedy odkryła się nieprawość Efraima i niegodziwość Samarii, bo postępują kłamliwie. Złodziej włamuje się do środka, rozbójnicy rabują na zewnątrz. A nie myślą w swoim sercu, że pamiętam o całej ich niegodziwości. A teraz ich czyny osaczają ich i są przed moim obliczem. Króla rozweselają swoją niegodziwością, a książąt swoimi kłamstwami. Wszyscy cudzołożą, są jak piec rozpalony od piekarza, który przestaje czuwać, gdy zaczynił ciasto, aż się zakwasi. W dniu naszego króla książęta wprawili go w chorobę bukłakami wina, także wyciągnął swoją rękę wraz z szydercami, bo przygotowali swe serce do zasadzek jak rozpalony piec. Ich piekarz śpi całą noc, a rano płonie jak płomień ognia. Wszyscy są rozpaleni jak piec i pożerają swoich sędziów. Wszyscy ich królowie upadli. Nie ma wśród nich nikogo, kto by wołał do mnie. Efraim zmieszał się z narodami. Efraim jest jak podpłomyk nieodwrócony. Obcy pochłonęli jego siłę, a on o tym nie wie. Siwizna przyprószyła mu włosy, ale on tego nie dostrzega. I choć pycha Izraela świadczy przeciwko niemu, to nie nawracają się do Pana, swego Boga, ani go w tym wszystkim nie szukają. Efraim stał się jak głupia gołębica bez serca. Przyzywają Egipt, uciekają do Asyrii. Gdy odejdą, rozciągnę na nich swoją sieć. Ściągnę ich jak ptactwo niebieskie. Ukażę ich, jak im mówiono o tym w ich zgromadzeniu. Biada im, bo uciekli ode mnie. Niech spadnie na nich spustoszenie, gdyż wystąpili przeciwko mnie. Chociaż ich odkupiłem, oni mówili kłamstwa przeciwko mnie. I nie wołają do mnie ze swego serca, gdy wyją na swoich łożach. Wprawdzie dla zboża i moszczu gromadzą się, ale ode mnie odstępują. Choć opatrzyłem i wzmocniłem ich ramiona, oni obmyślają zło przeciwko mnie. Zawracają, ale nie do Najwyższego. Są jak łuk zawodny. Ich książęta polegną od miecza z powodu zapalczywości swego języka. To wystawi ich na pośmiewisko w ziemi Egiptu.
Dobrze, dziękuję. Ewa pamiętała pytanie.
Tak.
Tak, ale nie ona je stawiała. Natomiast ona je pamiętała i prosi o odpowiedź. Chodziło o werset 2. Chodziło o to, co znaczy po dwóch dniach, a trzeciego. Takie było pytanie. Więc odpowiedź jest banalnie prosta. Mi nic innego nie przychodzi do głowy. Tak zastanawiałem się nad tym. Madzia pamiętała, okej. Okay. Madzia pamiętała, okej. Okay. Więc nic innego mi nie przychodzi do głowy. Chodzi o czas. Po prostu szybko. 2 dni pokuty, a na 3 dzień Pan wysłucha i będzie wszystko ok. Czyli taki dobry wujek. Człowiek żyje, jak chce, źle robi, a potem wydaje mu się, że jedna skrucha, tak o, wszystko tego i już wszystko będzie dobrze. Nie zawsze tak jest. Także to jedyne wytłumaczenie, jakie mam i to wytłumaczenie podaję.
Czyli taki wyraz pychy.
Ale te dni, bo chodziło o to, co to znaczy. 2 dni, a 3, tak? Mhm. To może rodzić różne konotacje i domysły. I różne interpretacje. Im głębsza i dalsza, tym lepsza. Natomiast ja uznaję, że im płytsza i krótsza, tym lepsza. Bo ona się trzyma kontekstu. Tego konkretnego kontekstu. Więc taką wam interpretację tego fragmentu podaję, tak rozumiem, ten 2+1. I przejdźmy do tego rozdziału, który Adaś przed chwilą przeczytał. Słuchaliście tego, co Adaś czyta? Mhm. Tak? To o czym jest ten rozdział? O czym jest ten rozdział? O czym jest ten rozdział?
Też o grzechach.
No jak wszystkie, ale o czym jest ten rozdział, o czym nie były poprzednie? No proszę, o czym jest ten rozdział? Popatrzcie. Werset 2. Werset 3, werset 6, werset 9.
Dla mnie tutaj tak wychodzi bardzo z tego rozdziału, jak beznadziejnym przypadkiem jest Efraim, że tak niegodnie postępuje wobec Pana, a w poprzednim rozdziale jest napisane, że pokuta jest powrotem do Pana, a oni się zachowują błazeńsko.
Cały czas się przewija kłamstwo. Jest tak, jakby po prostu nie zwracają uwagi w ogóle na Boga. Nawet tutaj jest napisane w innym miejscu, że kiedy wyją na swoich łożach, to nawet nie wołają do Boga. Że po prostu wszędzie indziej szukają ratunku, tylko nie u Boga. No i generalnie są zakłamani i w ogóle nie ma czujności. Bo tutaj do tego piekarza są przyrównani, który rozpala piec i nie pilnuje tego pieca.
No dobrze, ale ja wam podałem wersety. Werset 2. Werset 3. Werset 6. Werset 9. Werset 11. Coś wam się jeszcze rzuca w oczy, czy...
Coś lepienie tutaj.
Nie, bo to, co mówicie, wszystko jest prawdą. Natomiast myśmy to też już omawiali. To, co zauważacie. Natomiast tu się pojawia pewna kwestia, której wcześniej nie była tak mocno zaakcentowana. Natomiast tutaj, moim zdaniem, ona jest dość wyraźna.
To, że oni też wręcz pragną być niegodziwi i grzeszyć. Z serca to pochodzi.
Ale co tu jest jak gdyby... Co tu jest? Myślę, że Bóg nie widział ich złego postępowania. Czy tylko Bóg nie widział?
Nie, nie tylko.
Że są zaślepieni, okej. Okay. Natomiast no, zbliżacie się do tego, co ja bym chciał dzisiaj omówić. Zbliżacie się do tego. No nie widzą, ale dlaczego nie widzą? Czy nie widzą, czy no dlaczego nie widzą?
Może nie chcą po prostu widzieć.
Zatwardziałość. No dobrze, ale co jeszcze?
Podstępnie postępują.
Podstępni, dobrze. To nie wiem, Daniel pisze, czy Martusia? Pycha. Marta. Okej. Okay. Dobra, nie będę was męczył. Temat lekcji. Piekarnia bez kontroli, czyli o oszukiwaniu samego siebie.
Nie oszukują sobie siebie.
A nie oszukują?
Nie, właśnie.
Nie oszukują? Nawrócili się do Pana przecież. Parę wersetów wcześniej. Tylko Pan mówi, że leczyłem Izraela, a Efraim jeszcze bardziej się pogrążył. No to proszę bardzo, trzy pierwsze wersety. Co tam mamy? O czym jest ten fragment? No.
Gdy Bóg, gdy leczyłam Izraela, podejrzewam, że chodzi o Boga, wtedy odkryła się nieprawość Efraima. Czyli tak jakby coś zostało odkryte. Po prostu, tak?
Improwizujesz.
Znaczy tak, improwizuję.
Ale ja pytam, co jest sednem, jak gdyby tych trzech pierwszych wersetów, popatrzcie. Co się tam dzieje? Na co Bóg zwraca uwagę? Co jest takie kluczowe w tym fragmencie? Co się dzieje, słuchajcie? Gdzie jest problem? Jaki jest efekt tej niegodziwości Efraima? Co się tam dzieje?
Postępują kłamliwie.
Słucham?
Postępują kłamliwie. To jest napisane właśnie w dalszej części. Tak,
tak, ale popatrzcie, tu jest taki... No dzisiaj będę was wałkował po prostu. Chciałbym, żebyście patrzyli w tekst. No, Adaś.
Dla mnie to tak wygląda, że oni po prostu te cała nieprawość, tak przynajmniej z tych trzech wersetów mi tak się rzuca w oczy, że oni po prostu jakby Boga, albo Boga w ogóle nie traktują poważnie, albo w ogóle nie myślą o tym, że on to wszystko widzi, dlatego oni w ten sposób postępują.
I wręcz pysznią się tym, no, że źle.
No, skoro król się cieszy, książęta.
Popatrzcie na pierwszy werset. Złodziej włamuje się od środka, rozbójnicy rabują na zewnątrz. A nie myślą w swoim sercu, że pamiętam o całej ich niegodziwości, a teraz ich czyny osaczają ich, są przed moim obliczem. Króla rozweselają swoją niegodziwością, a książąt swymi kłamstwami. Kto ich rozwesela?
Oni rozweselają.
Kto prorokował fałszywie?
Prorocy,
kapłani.
Przywódcy też.
Wcześniej czytaliśmy. Tyle popatrzcie, kraj jest pogrążony, zniszczony od zewnątrz i od wewnątrz. Czyli tak, od wewnątrz jest destrukcja władców, tak, którzy niszczą kraj, wmawiając sobie, że wszystko jest okej. Okay. Będziemy zwyciężać, Bóg jest z nami. A od zewnątrz wrogowie niszczą, bo najazdy ciągle są. A oni uważają, że wszystko jest okej. Okay. Czyli kraj jest niszczony od zewnątrz i od wewnątrz. Gdy Bóg zajmował się jednym królestwem, w tym wypadku Judą, Izrael, czyli Samaria, jeszcze bardziej się pogrążyła. Ich postępowanie dodatkowo pogrąża ich przed Bogiem. Robią coś sobie z tego?
Nie.
Nie, bo werset trzeci mówi, że króla rozweselają swoją niegodziwością. Nic sobie, król i książęta okłamują się wzajemnie, kapłani. Rozweselają się fałszywymi nadziejami. Czyli kraj w ruinie, a oni wszyscy są zadowoleni. I wmawiają sobie, że będzie dobrze. I Bóg teraz robi takie przyrównanie do piekarni, piekarza, chleba. I co mówi? Zobaczcie. Piekarnia w stanie ruiny jest. Dlaczego? Ta w przenośni piekarnia, tak? Co robi król? Co
bawi,
robi król?
Bawi się tylko.
Przeczytaj ten werset.
Trzeci czy piąty?
No już mamy piąty.
W dniu naszego króla książęta wprawili go w chorobę bukłakami wina, także wyciągnął swoją rękę wraz z szydercami.
Pamiętajmy, że te pijaństwo, to bardzo często było to pijaństwo sakralne. Ono było połączone z bałwochwalstwem. Tam były uczty, rozwiązłość była w ramach tego kultu, który Bóg, przed którym Bóg ostrzegał, czyli bałwochwalstwo i pijaństwo króla, czyli król przewodzi bałwochwalstwu. Co dalej? Kto to robi? Książęta. Czyli książęta mają te same priorytety i pogrążają króla w jeszcze większym grzechu, czyli nie wyciągają króla, a króla wręcz pogrążają w tym, w czym siedzą sami. Czyli złodzieje niszczą kraj od wewnątrz. Czy ktoś kontroluje stan królestwa? Popatrzcie dalej. Nikt nie kontroluje stanu królestwa. Dlaczego? Bo dochodzą do tego, zobaczcie, werset 5, 6, niesprawiedliwe sądy, degeneracja władzy. Wyciągnął swoją rękę wraz z szydercami, bo przygotowali swoje serce do zasadzek jak rozpalony piec. Rozpalony piec wszystko niszczy, wszystko spala. Dalej napisane jest, że ten chleb to jak wiór, jak popiół, od spodu to jest czarny. Czyli zniszczenie po prostu. To, co oni robią, to jest jak to grozi zniszczeniem, grozi wybuchem. Nikt nie woła do Pana, czy ktoś woła do Pana?
Nikt nie woła.
Nikt przy tym wszystkim nie woła do Pana. A narody z zewnątrz dewastują kraj. A władcy coś widzą? Przeczytajcie tutaj, popatrzcie sobie. Efraim zmieszał się z narodami. Efraim jest jak podpłomyk nieodwrócony. Co się dzieje z nieodwróconym płomykiem? Pod płomykiem. Robił ktoś chleb bez drożdży?
No nie da się.
Trzeba odwrócić go, ponieważ się momentalnie pali. On jest cieniutki pod płomyk. Jego się wkłada i się wyjmuje. Trzeba kontrolować cały czas piec. On nie może być mocno nagrzany. To wsadzasz i od razu wyjmujesz, bo to jest cieniutkie. A jak przytrzymasz, to wyjmujesz węgiel. I co z Efraim? Obcy pochłonęli jego siłę, a on o tym nie wie. On sobie nawet nie zdaje sprawy. Siwizna przyprószyła mu włosy, on tego nie dostrzega. Czyli narody dewastują kraj, a jego władcy nic nie widzą, nic nie robią. Uważają, że wszystko jest w porządku. Nikt nie woła do Pana. Ja to tak nazwałem. Szaleństwo ogarnęło piekarnię w cudzysłowie. Szukają pomocy wszędzie, ale nie u Boga. Bratają się z narodami. Bo często było tak, że jeżeli się uciekało, czy jeżeli jakiś naród było pomoc, to bardzo często było tak, że małżeństwa mieszane powstawały. Że były małżeństwa takie pokoju, wydawało się córki i synów się brało, tak, żeby zawrzeć pokój, żeby w ten sposób utwierdzić pokój. Czyli mieszane małżeństwa miały za zadanie utwierdzić pokój. A Bóg przed tym przestrzegał. Dlaczego? Bo gwarancją bezpieczeństwa i pokoju był Bóg, a nie sojusze zawierane na zasadach niebożych z tymi narodami, które są. A one najczęściej po to wchodziły w sojusze, żeby wysączyć resztę sił z Izraela. Nie po to, żeby wzmocnić Izraela, a po to, żeby jeszcze bardziej go osłabić. Pamiętajmy, że wtedy również Izrael był agresorem, postrzegany jako agresor. Dlaczego? Bo oni weszli na ziemię, które były zamieszkałe. tam wcześniej Izrael nie mieszkał. Bóg powiedział Abrahamowi, będziesz w tej ziemi, ja ją tobie dam. Ale to Bóg powiedział. Ale te narody, które tam mieszkały, one się z wolą Boga nie liczyły i one Bożych planów nie znały. I teraz Izrael wkracza na wschodni brzeg Jordanu, podbija Baszan, tak, i tamte te tereny północne nad terenami zamieszkałymi przez Ezawa, tak, czyli przez Edom. Tam podbijają narody, oni nic nie mogą zrobić. Przekraczają Jordan na zachód i zawładnęli tak, tymi ziemiami, tak? Postrzegani byli jako najeźdźcy. Oni byli najeźdźcami. Więc oni nie są tam przyjaźnie postrzegani. Oni wciąż są postrzegani jako obcy, którzy weszli na nasze tereny. My tu mieszkaliśmy od setek lat, tak? Ale jak popatrzymy na historię, to kilkadziesiąt lat temu, kiedy Żydzi zaczęli wracać do tak zwanej Palestyny, a dokładnie tak samo byli postrzegani i dzisiaj są tak samo postrzegani. Historia zatoczyła koło, nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Nikogo nie obchodzi, że oni tam mieszkali, tak jak wtedy nikogo nie obchodziło, że Bóg obiecał Abrahamowi. Nikogo to nie obchodziło. I teraz oni wchodzą w sojusze z Izraelem, ale nie po to, żeby Izraela wzmocnić, a go osłabić. A dodatkowo kto jeszcze osłabia Izraela?
Sami.
Pan! Z powodu tego, że się do Pana nie zwracają. Pan się nie zajmuje. Pan wręcz pozwala na to wszystko i przez proroków mówi, zobaczcie, co się z wami dzieje. Ale Bóg nie staje w obronie Izraela. On stawał, zaraz sobie o tym powiemy, ale w tym momencie nadchodzi klęska. Czyli szaleństwo ogarnęło piekarnię, szukają pomocy wszędzie, ale nie u Boga. Wszyscy są jak spalony chleb i niekontrolowany piec, jak śpiący piekarz. Piekarz śpi, czyli władza śpi, góra śpi, impreza, ciągłe hulanki na cześć obcych bóstw i kraju nikt nie kontroluje. A to grozi katastrofą. Od 12 do 16 wersetu popatrzcie. Tytuł nadałem spustoszenie i pośmiewisko, ponieważ co? Uciekli od Pana, który co? Dlaczego? Uciekli od Pana, chociaż ich odkupił. Bóg im pomagał. Mieli. Przecież to nie było tak, że Juda nie miał nigdy odpowiedzi od Pana. Jak wołali, Pan ich przysłuchiwał. Uciekli od Pana, choć ich odkupił. Pan złapie ich w co? W sieć Pan ich złapie. Nie wołają do Pana, choć ich wzmocnił i opatrzył. Czyli pomoc Boża nie była odebrana w taki sposób, jak należy. Jeden król się kończył, umierał i wszystko wracało po staremu. Nie było refleksji. I dzisiaj też tak może być, że czasami człowiek woła do Boga, Bóg coś zrobi, mija trochę czasu, zero refleksji i znowu człowiek się stacza. I znowu potrzeba reprymendy. Gromadzą się na uczty, zobaczcie, ale nie mają czasu na wspólne oddawanie Bogu czci. Mamy tutaj. I nie wołają do mnie ze swego serca, gdy wyją w swoich łożach. Wprawdzie dla zboża i moszczu gromadzą się, ale ode mnie odstępują. Czyli czas na ucztę, ale nie dla Pana, to mają. Ale przecież prawo, które Bóg dał, uwzględniało uczty w dniach, kiedy Pan ustalił święta. Można było wtedy również ucztować po Bożemu, ale oni wybierają nie po Bożemu. Odwracają się od Najwyższego, a do kogo się zwracają? Egiptu i Asyrii, którzy ich łupią. Co ich czeka?
Spustoszenie,
miecz i pośmiewisko. Taki czeka ich koniec. Pytania? Proszę bardzo. Jak nie ma pytań, to wnioski.
Mnie 11 werset zastanawia, że Efraim stał się głupia gołębica bez serca. Ten zwrotny zastanawia.
Głupia gołębica bez serca? Bo takie gołębie są. Obserwował z was ktoś gołębie? No to poobserwujcie. Dłuższy czas tylko trzeba poobserwować gołębie. Zobaczycie, jakie są. Słucham? To jest jedna z... Słucham?
Syn Józefa.
Syn Józefa, Efraim.
A, Efraim. Ojej, to z tym trzeba po prostu kończyć.
No to była, to był, to był, to była największa część, największa, największy ród, który był jak gdyby częścią składową Królestwa Północnego.
Dziękuję.
Tego z stolicą w Samarii. Efraim często był uosobieniem nieposłuszeństwa Bogu. Wnioski w takim razie z tej historii. Słucham. Wnioski z historii. Wnioski. Spostrzeżenia mamy.
Ja mam takie spostrzeżenie, że człowiek jakby często nie potrafi tutaj jakby konfrontować siebie i z Bogiem. Jakby to jest taka ciężka, jakby taka, no, że to jest taka jakby, nie wiem, przykrywka.
A na czym polega konfrontacja siebie z Bogiem?
No właśnie, bo tutaj był taki duży kład się, znaczy kładziono duży nacisk na tę właśnie kłamliwość, tak? I tutaj właśnie nawet werset 10 jest taki dość... I choć pycha Izraela świadczy przeciwko niemu, to nie nawracały się do Pana swego Boga, ani go w tym wszystkim nie szukają.
Aha.
Czyli właśnie chodzi o to, że po prostu człowiek jakby nie szuka Boga. W tej jakby... Czasami takie, że po prostu właśnie bardziej... Nie wiem, jak to
no w pysze nikt nie szuka.
No to właśnie, no właśnie tylko mówię tego słowa, że w pysze właśnie jest ciężko szukać wtedy Boga. Tak naprawdę. Albo w ogóle nie jest to gdzieś tam realne, tak? Szukanie Boga. Właśnie pycha tak jakby jest takim, nie wiem, głównym może czynnikiem właśnie odgrodzającym właśnie od Boga. Może się coś, nie wiem, to ładnie obrać, po prostu, że rozdziera, tak? Ta pycha człowieka, a Boga.
No, z pewnością rozdziela.
Tak, właśnie, tak, nie wiem, nawet ten 10 po prostu jakby werset, co podkreśliłam go właśnie i kilka razy go przeczytałam.
Dobrze, co jeszcze? Już to omówiliśmy. Co jeszcze?
Brak czujności prowadzi do katastrofy.
Prawda? Brak czujności, nie tylko, ale to też. Co jeszcze? Dobrze, to ja parę wniosków przeczytam. Taki wniosek, który bardziej bym przełożył na dzisiejszą sytuację, tak jak można i dzisiaj spojrzeć na pewne rzeczy. Kiedy w życiu człowieka pojawia się grzech, to trzeba coś z nim zrobić. I albo wtedy woła się do Boga i się przeprasza, i o tym też mówi Słowo Boże, albo się od tego ucieka. Ale jeśli człowiek ma sumienie, to sumienie go dręczy. I wtedy jest pewna możliwość, która tutaj jest wyszczególniona. Uciec w zapomnienie i zabawę, pogrążając się w grzechu. To jest przyspieszenie końca. Ponieważ człowiek wtedy przyspiesza jeszcze, ponieważ jeszcze gorzej zaczyna postępować. On szuka odskoczni, szuka zapomnienia, często w rozrywce, w jakichś swoich takich różnych postępowaniu. Kolejny wniosek, który mam. Życie w świecie iluzji, gdy życie się rozpada, to najlepszy przepis na katastrofę, dlatego że gdy życie się rozpada, człowiek potrafi wmawiać sobie, że jest lepiej. Tak zwane pozytywne myślenie. Ono nie zmienia tego, że jest źle. Ale na krótką chwilę człowiek wmawia sobie, że jest dobrze. Wspomniałeś w trakcie lekcji, że szukali pomocy wszędzie, tylko nie u Boga. Wniosek dla mnie może być taki, że właśnie głównie w Bogu powinniśmy szukać pomocy. No, powinniśmy, to fakt. Oni też. To prawda. Taki mam kolejny wniosek. Gdy inni pochłaniają twoją siłę, to szybko staniesz się jak starzec.
Tak, rzeczywiście.
Grzech wysysa siły duchowe. Innymi słowy, słyszeliście takie stwierdzenie, że człowiek się spala. Takie stwierdzenie, takie określenie jest, że ktoś się spala. Ono ma wiele różnych kontekstów, ale często jest tak, że człowiek tak się zapętla w znajdywaniu różnych innych zajęć, żeby tylko odsunąć problem, że tak dużo robi różnych rzeczy, że po prostu wyniszcza go to od wewnątrz. On jest zmęczony ciągle, ale on nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Próbuje uciec w kolejne różne rzeczy. Które nie dają mu spokoju. Ja to nazywam ucieczka z imprezy w imprezę. Czyli z jednego zajęcia w drugie, z jednej rzeczy w drugą. On ciągle, to już mówiliśmy o tym, że po prostu to jest takie uciekanie od problemu. I kolejny wniosek mam. Wydaje ci się, że twoje życie jest poukładane, ale wcale tak nie musi być. Im się wydaje, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest dobrze, ale nie jest. Oni gonią za wszystkim, tylko nie za tym, co po Bożemu. Czyli ich codzienność jest... Oni mają dużo czasu? Nie. Ich codzienność, oni są zajęci. Oni codziennie mają coś do zrobienia, tak? Łupią od wewnątrz, walczą z wrogami z zewnątrz. Tam się cały czas coś dzieje. Każdy patrzy swojego. Ale to powoduje, że ich koniec się zbliża, bo tak jak ten piec rozgrzany spali ten podpłomyk, tak ich niegodziwość spali ich. Człowiek ucieka w zamienne, w substytuty pokoju. W substytuty pokoju. Bo pokój jest w Bogu. Porządek jest w Bogu. ale człowiek próbuje czasami zamiast w Bogu, jak nie chce się w Bogu, to próbuje w czym innym szukać i znajduje substytuty, różne zamienniki, tak jak oni. Bałwochwalstwo, czyli nie oddawanie czci Bogu, a kultywowanie czegoś innego. Nie będzie dobrego wypieku, gdy piekarz śpi, piec jest rozpalony nad miarę, a chleb się przypala. To nic z tego nie będzie. Tak jak mówi Jan, że człowiek, który zgrzeszy i chodzi w światłości, to on widzi, będzie pokutował. Ale ten, kto wpadł już w ciemność, to on mówi, ze mną wszystko w porządku. Sytuacja Izraela nie odbiega od tego, co może się przydarzyć, a może się przydarzyło komuś z nas, może się przydarzyć każdemu z nas. Kiedy próbujemy odwlec takie przyznanie się, że jest źle, że jest problem, że trzeba się zwrócić do Pana, bo sytuacja jest ciężka i chcąc odwlec ten problem, bo trzeba się przyznać, tak? To można sobie wmówić, że jest wszystko dobrze, znaleźć, ale tu i tu jest okej, no proszę tutaj. Tak, nie wiem, mam problem w życiu z pychą, ze swoim postępowaniem, zachowaniem, językiem, różnymi rzeczami, ale nie wiem, ale tu pracuję, pomagam biednym, tak, tu gdzieś tam chodzę, działam i człowiek próbuje co? Na to kładzie nacisk. Tu jest dobrze, tu nic, tu jest dobrze, tak? Taki przykład podaję, że można się okłamywać na różne sposoby.
To było w tym, to w Nowym Testamencie była ta sytuacja, jak oni przykazanie, tam, co tam winien był wobec rodziców, nie? Że to, co się dla rodziców ode mnie należy, niech będzie darem na ofiarę. Też takie zamienienie tego, co trzeba na to, co wygodne.
No, te darem na ofiarę też jest dobre, bo to w końcu i tak dla niego było, bo on był kapłanem. Kapłani żyli ze świątyni, więc... Też musieli dawać. Dobrze. To takie moje wnioski, spostrzeżenia są. Oszukiwanie samego siebie. Gdy jest źle, próbujemy sobie wmówić, że jest dobrze.
Czy będzie dobrze?
Będzie dobrze, jest dobrze. Nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. Bo problem polega na czym? To, co czytaliśmy rozdział wcześniej. Żeby zwrócić się do Pana, to trzeba zrobić to we właściwej postawie serca. Tu nie chodzi o czynność, że odwalę swoje, szybciutko, rach, ciach, ciach i tu Pan szybko wysłucha, nie? Bo taka skrucha nie przyniesie efektu, a wręcz odwrotnie, przyniesie katastrofę. Ponieważ nie ma w niej szczerości. I takie oszukiwanie samego siebie niczego dobrego też nie przyniesie. To jest jeszcze gorzej, bo wtedy już nikt nie kontroluje tego wszystkiego. No bo skoro jest dobrze, to nie trzeba nic zmieniać. A dobrze nie jest. Gdyby się zwrócili do Pana, to Pan by pokazał, co jest źle. A zresztą pokazywał, no bo sam to, co czytamy w tej chwili, nie zostało napisane wczoraj dla nas, tylko zostało napisane setki lat temu, no więcej niż 2500 lat temu, do tych, którzy mieli problem. I na czym polegał ich kłopot? na tym, że to, co robił i mówił prorok, pozostawało bez odbioru, bo jest dobrze. Tak czasami jest. Zastosowanie. Czy zdarza ci się, że sam przed sobą udaje, że jest dobrze, gdy jest źle? Źle się dzieje, ale my się usprawiedliwiamy. Ale miałem podstawy, żeby tak zrobić. Źle postępujesz. Ale wmawiasz sobie, że dobrze. Gdy sumienie nie daje ci spokoju, jakie metody stosujesz, żeby ulżyć swojej duszy? Czyli jak się, takie słowo jest dzisiaj, odprężyć się, wyluzować się. Jak się wyluzowujesz? Jak cię sumienie męczy? No, różnie może być. Różnie może być. Dobra książka, fajny film.
Muzyka.
Dobre jedzenie. A może też być i skrucha. Czy potrafisz rozpoznać czas, gdy w twoim życiu zaczyna się problem? Bo to jest łaska boska. I można tą łaskę przegapić.
Zaczyna się problem, tak? W twoim życiu?
No. Za czym podążasz w życiu? Za czym podążasz? Jak często chybiasz celu? No bo jak podążasz, to masz cel. A jak często chybiasz tego celu? Czy twoje życie jest pod kontrolą?
Ale czy jest pod kontrolą? Czy to
nie? Nie, czy jest pod kontrolą?
Ogólnie, czy
w ogóle? Ogólnie, czy jest pod kontrolą? Jeśli tak, to pod czyją? No, trzeba się zastanowić dobrze, bo jak pod Boga, no to za tym coś idzie. Jak pod twoją, to też za tym coś idzie. Wiecie, bo to są takie pytania, takie, no nie takie jakieś. Ja staram się takie pytania tworzyć, które dają do myślenia wam. Bo też dają do myślenia mnie. To nie są takie pytania... Przynajmniej staram się, żeby takie nie były, na które można odpowiedzieć tak bądź nie. I nie chodzi o politycznie poprawną odpowiedź, bo to słowo politycznie oznacza, ma pewne swoje znaczenie, to słowo, tak? Wiecie, jakie ma znaczenie?
Żeby coś ładniej powiedzieć. W sensie...
Politycznie
uprzejmie.
Oznaczało kiedyś, tak, mądrze, właściwie i grzecznie, tak? Albo mogło być niepolitycznie, czyli wtedy waliło się prosto z mostu i po chamsku. Kiedyś tak było, bo dzisiaj to się zmienia. Dzisiaj politycznie ma zupełnie inne znaczenie, ale dalej oznacza poprawnie, właściwie, takie poprawne, właściwe takie, poprawna odpowiedź, taka o, politycznie odpowiedział, czyli dyplomata. Odpowiedział tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. To jest takie, kiedyś była, dzisiaj politycznie, to popatrzymy, jak co się dzieje nie tylko w naszym Sejmie, ale i w innym, to tam mamy nowy wymiar polityki, tak? Ale abstrahując, Czyli chodzi o to, że twoje życie jest pod kontrolą, jeśli tak, to czyją. Nie chodzi właśnie o polityczną odpowiedź, ale właśnie taką szczerą przed Bogiem. Takie przemyślenie pewne, rozważenie tego wszystkiego. Dlatego, że nasze życie nie jest czarno-białe. Nasze życie to są również różne odcienie szarości. Kiedy niby jesteśmy z Panem, ale dokładamy tego, do tego swoje. Często próbujemy wbrew rozsądkowi pewne rzeczy stosować. I liczymy, że Bóg się do tego przyzna, że to będzie dobrze, ale tak naprawdę nie zastanawiamy się, że realizujemy własne pragnienia, a nie wolę Bożą. Tylko my chcemy, żeby to była wola Boża, ale często próbujemy różnych rzeczy i wtedy to są odcienie szarości. To nie jest jawny, świadomy, celowy bunt przeciwko Bogu. Ale nam się wydaje, że wszystko będzie dobrze. Że wszystko jest okej. Że Pan nas prowadzi. Tak? Ale to jest efekt tego, co tu. Oszukiwania samego siebie. Nie w braku wglądu w sytuację. Braku głębszego rozważenia pewnych rzeczy. Dlaczego? Bo może będę musiał zmienić zdanie. A nie chcę. Słuchajcie, no tacy jesteśmy.
Ja kiedyś miałam taki właśnie jakby myśl, dlaczego na przykład ludzie uciekają w jakieś urzepki, czy te. I jakby właśnie się zastanawiałam nad tym. Próbowałam to sobie jakoś tak odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego?
A pytałaś, dlaczego uciekają?
Nie, właśnie. No to co? No to obserwowałam, czy siebie, czy w ogóle, czy wszystko.
No ale to, czekaj, dlaczego ludzie uciekają w używki, to no trzeba było ich zapytać. Bo jeżeli nie masz własnego doświadczenia, to możesz sobie wymyślać, co chcesz.
No jakby tak.
Mogę zapytać, czemu uciekasz w używki? I ktoś mi odpowie, bo on ucieka. Albo sam uciekałem, tak? Jakoś robiłem. To ja jestem w stanie wiedzieć dlaczego. A dlaczego inni, to lepiej zastanowić się nad sobą.
No tak, dlaczego ja na przykład...
Dlaczego ja robię coś, czego nie powinienem, a robię to? Dlaczego tak właśnie zachowuję się w jakiejś sytuacji, a nie inaczej? Także, wiecie, to i to jest właśnie troska o to, żeby się nie pogubić w życiu, bo można sobie... Bo to jest tak. Niedawno rozmawiałem z taką ciekawą osobą i taki wniosek miałem ciekawy, że czasami jest tak, że człowiek zastanawia się nawet w kwestiach wiary nad różnymi rzeczami. Kolejne pytania się mnożą. A dlaczego tak jest napisane? A co na przykład ze zbawieniem tych tam, nie wiem, gdzieś tam w dżungli, w buszu? A co było ze zbawieniem tych ludzi gdzieś tam, Inków w Ameryce Południowej? Przecież oni tam gdzieś tam, gdzie tu Arab, gdzie tu Bliski Wschód, a gdzie Ameryka Południowa? Jak oni o Bogu usłyszeli? Czy oni będą zbawieni? Taki przykład. Albo inne jakieś pytania, tak? A ile tych religii tutaj jest? I taki kościół, i taki, i siaki, i owaki. Gdzie tu prawda? Albo jak zrozumieć ten werset? A on jest taki napisany, zagadkowy. I to jest tak, że myślisz o 50 tysiącach różnych rzeczy. Twój umysł jest wciąż zajęty. Ty rozważasz pewne rzeczy. Ty czytasz Pismo Święte. Natomiast problem polega na tym, czy ty widzisz w tym wszystkim siebie? Co z tobą? Nie co z Inkami. Co z tobą? Jakie znaczenie dla ciebie ma to, że będziesz znał odpowiedź na to pytanie? Może coś wysysa twoje siły, a jesteś starcem i giniesz. Może kompletnie nie kontrolujesz tego, co jest w twoim życiu. I czasami jest tak, że jest 100 tysięcy różnych rzeczy, na których się skupiamy, a nie skupiamy się na tym, co jest najistotniejsze. Co ze mną? Nie? No, to taką wycieczkę zrobiłem krótką. To było. Dobrze. Czyli dwa ostatnie pytania już były. Możemy zakończyć, chyba że macie jeszcze jakieś. To w takim razie, jeżeli nie ma już żadnych wniosków, pytań, uwag, to pomódlmy się.